Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry wieczór. Mamy już niedzielę, 19 dzień października. Już nie imieniny Juliana, Łukasza, Bratomiła, Piotra i Reny, ale Piotra Pawła Ziemowita, Skarbimira, Izaaka Frydy. Jestem pierwszą osobą pewnie w Poznaniu, która składa Państwu najlepsze życzenia. W Poznaniu i Wielkopolsce oczywiście, bo nasz zasięg jest znacznie większy. Dzisiejsze nocne rozmowy, 2 godziny dosyć treściwego tematu, myślę takiego tematu, który ja takim swoim dziennikarskim radarem, kiedy ściągam, wydaje mi się, że jest jednym z najczęściej pojawiających się ostatnio na agendzie informacyjnej, jednocześnie najbardziej alarmistycznych. Mam na myśli kondycję psychiczną polskiej młodzieży. Temat, który pojawia się coraz głośniej i mam wrażenie, że to sami młodzi ludzie na całe szczęście coraz bardziej sygnalizują swoje bolączki, to po pierwsze. Po drugie, coś próbują z tym sami robić i to jest pocieszające. No ale z drugiej strony mam wrażenie, że z wieloma młodymi ludźmi my nie mamy kontaktu, nie wiemy, co się dzieje u nich w środku, w głowie, ale także w ich domach, w ich duszach, co tam się dzieje. A ta kondycja chyba nie jest w tym momencie najlepsza. No i pytanie, czy mają wystarczające wsparcie? No tak, temat, który pewnie nie bardzo pozwala spać i spędza sens powiek. Będę o tym rozmawiał z gośćmi w studiu, a także na łączach. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę wyrazić swoją opinię na temat dzisiejszej kondycji polskiej młodzieży psychicznej, tego, co się z nimi dzieje, czy jest dobrze, czy jest źle, po prostu krótko, po żołniersku, zachęcam do kontaktu. Nasz numer telefonu się nie zmienia. Kierunkowy 618-654-654. Można także napisać maila, jeśli ktoś tak się bardziej odważy, na adres rozmowy@radiopoznan.fm. A za chwileczkę przechodzimy do clou rozmowy, przede wszystkim do pewnego narzędzia, który być może będzie pomocą dla młodych ludzi, żeby najpierw sami zaczęli sobie radzić z tym, co ewentualnie złego się dzieje w ich życiu.
With his shame, oh shame, babe.
Winehouse, która sama zmagała się z bardzo poważnymi problemami osobistymi. No i jej historia też mimo wszystko była historią zakończoną tragicznie. Łukasz Kaźmierczak, Jacek Pol program realizuje. W naszym studiu mamy gości Natalia Kalisz i Krystyna Piątkowska z Fundacji Grow Space. Dobry wieczór, dzień dobry. Właściwie wybierzcie sobie panie, którą wersję wybieracie. A na łączach jest także z nami Maja Lewandowska, również z Fundacji Grow Space. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Panie trzy, które nieprzypadkowo dziś zgromadziłem w studiu, dlatego że są autorami czy współautorkami samopomocownika. To jest taki zestaw narzędzi, który ma pomóc młodym ludziom w tym, żeby potrafili wcześniej reagować, widząc u siebie albo u bliskich sobie osób jakieś oznaki niepokoju, ale także rozbijać te różne niepokoje i znajdować odpowiednie narzędzia, które pomogą im w razie czego radzić sobie z każdą taką sytuacją, nawet jeśli wydaje się z pozoru bez wyjścia. A ja zacznę jako dziaders, od dziaderskiego spojrzenia na świat i zapytam was, czy moja teza jest słuszna, bo sobie tak pomyślałem, że młodzież nie jest dziś ani lepsza, ani gorsza, jest taka sama jak kiedyś, choć różni ludzie mówią, tylko po prostu jest bardziej samotna niż kiedyś i tym bardziej wołająca o uwagę i wsparcie. Czy mylę się, czy to jest podejście intuicyjnie słuszne?
Ja bym powiedziała, że trochę jest to prawda, ale trochę nieprawda. Czy ta młodzież jest bardziej zagubiona i czy potrzebuje większego wsparcia? Nie wiem. Natomiast
bardziej myślę o samotności.
O samotności, tak. Samotność może być bardziej doskwierająca niż powiedzmy w poprzednich latach, w poprzednich nawet dekadach. Natomiast myślę sobie, że młodzież od zawsze mierzyła się z różnymi problemami i one wynikały po prostu z różnych czasów, z różnych sytuacji na świecie, więc te problemy były po prostu różne od tego, co jest teraz, ale w każdym momencie w historii myślę, że młodzież potrzebowała wsparcia.
Myślę sobie też, że teraz słyszymy coraz więcej o tym, że młodzi ludzie właśnie zmagają się z tym kryzysem zdrowia psychicznego, ale słyszymy o tym nie dlatego, że wcześniej tak nie było, że młodzi ludzie nie mieli tych trudności, a dlatego, że właśnie mamy coraz większą otwartość na to.
Może to był kiedyś temat tabu lekko?
Zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że dopiero w ciągu ostatnich lat tak naprawdę to się zmieniło i zmienia stopniowo. No bo przecież każdy z nas słyszał takie słowa, że osoby, które uczęszczają do psychologa czy psychiatry, no to są w cudzysłowie oczywiście wariaci, jacyś ludzie nienormalni. A teraz trochę już od tego odchodzimy i myślę, że to jest bardzo cenne.
Ja jeszcze dodam od siebie jedno zdanie, bo radio niestety jest przede wszystkim teatrem wyobraźni. Nasi goście to są młode działaczki, młode psychoedukatorki i to tak sobie jednak mimo wszystko dobrze porozmawiać z kimś, kto jest młody, a nie, że tutaj teraz jesteś doświadczeni życiem dinozaurowie będą się wypowiadać i mądrzeć na temat tego, co się dzieje w duszach polskiej młodzieży. Pani Maju, to jeszcze trzeci głos na temat kondycji, jak pani postrzega w tej chwili tę samotność, bo to jest dla mnie dosyć chyba taki hasło wywoławcze, bo wiele takich zdań słyszałem o tym, że nie ma się ktoś, do kogo zwrócić tak naprawdę. Nawet już nie chodzi o pomoc, ale po prostu zwykłe dobre słowo.
Ja się tutaj zgodzę z moimi poprzedniczkami. Z jednej strony myślę sobie, że ta świadomość jest większa, więc może nam się wydawać, że młodzi zmagają się teraz z większą ilością problemów właśnie dlatego, że częściej o nich mówimy, mamy jakąś taką większą gotowość też jako społeczeństwo, żeby o tym słuchać i reagować, ale myślę sobie też, że takie wydarzenia jak chociażby pandemia, czy fakt, że mamy większy dostęp do technologii i też występowanie chociażby cyberprzemocy może nasilać to osamotnienie. I myślę, że to jest problem, z którym młodzi ludzie mogą się mierzyć trochę bardziej niż kiedykolwiek, więc dobrze jest o tym mówić i działać.
Ja spróbuję wrzucić trochę statystyk, chociaż wiem, jak jest ze statystykami. Słynne powiedzenie, że ja i pies razem łącznie mamy 3 nogi statystyczne każdy, ale tak naprawdę jednak skala makro, Oczywiście ona nie oddaje tych pojedynczych przypadków, bo myślę, że wydolność systemu mierzy się jednostkowymi historiami konkretnych ludzi. Ale jeżeli według danych Najwyższej Izby Kontroli z 2024 roku aż 630 tysięcy dzieci z całej Polski potrzebuje wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego, no to nie możemy mówić o tym, że to są jednostkowe i odosobnione przypadki.
No zdecydowanie nie są i widzimy to właśnie po tych statystykach, które jednoznacznie wskazują, że młodzi ludzie tego wsparcia potrzebują. Widzimy to też po sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży, o której też coraz częściej i coraz więcej się mówi i staram się motywować, żeby ten system się zmieniał. Więc no zdecydowanie nie są to jednostkowe przypadki i musimy pamiętać też, że ten okres nastoletni dojrzewania to jest trudny czas i często już to wypieramy z pamięci, kiedy zaczynamy wchodzić w tą dorosłość i stajemy się coraz starsi, mniej pamiętamy. Natomiast tak rozwojowo, z perspektywy takiej psychologii rozwojowej, to jest okres kryzysu dla bardzo wielu osób i niektóre osoby przychodzą go trochę lżej, a niektóre osoby niestety no, mają większe trudności w tym okresie.
Kryzysu czy buntu?
No jedno nie wyklucza drugiego, tak sobie myślę.
Tak sobie też pomyślałem, zadając już to pytanie.
No czasami bunt, niektóre zachowania buntownicze wynikają z kryzysu zdrowia psychicznego i myślę, że większość tych zachowań, można śmiało powiedzieć, wynika właśnie z trudności w związku ze zdrowiem psychicznym.
Mhm. A te jednostkowe przypadki, no bo ja podałem tą skalę makro, tak dalej, obraz ogólny, ale czy rzeczywiście to, że jakby są konkretne historie ludzkie, z którymi wy się mierzycie, no bo i Grow Space to nie jest fundacja, która nagle sfrunęła nam z księżyca i stwierdziła, że będzie zajmować się zdrowiem psychicznym dzieci, tylko jak rozumiem, jest to reakcja, tak, na pewne sytuacje, symptomy, sygnały, uwagi, które do was dochodziły ze strony młodych ludzi.
Właściwie tak, bo jako fundacja zajmujemy się i psychoedukacją, i też poradnictwem psychologicznym, więc mamy kontakt na co dzień z dzieciakami. No też większość z nas, psychoedukatorek, ma też kontakt z indywidualnymi osobami, które zgłaszają do nas problemy, więc stworzenie tego samopomocownika wynikało po pierwsze z naszych obserwacji, a po drugie to sama treść, to, co w nim się znajduje, wynika z badań, które przeprowadziliśmy. W zasadzie zrobiłam to ja. Z badań, które przeprowadziliśmy, bo...
To jesteś mój źródło w takim razie. Cudownie. To zaraz będziemy to źródło drążyć i wszystkie tematy z tym związane.
Zgadza się. Ale rozmawialiśmy z młodzieżą z Poznania o ich problemach, potrzebach, wyzwaniach. Próbowaliśmy też podczas badania lokalizować luki we wiedzy, żeby ten samopomocownik był jak najbardziej odpowiadający rzeczywistym potrzebom.
Drogie panie, czy to jest miarodajne źródło informacji? Chodzi mi o to, czy te dane, które zebraliście na temat potrzeb młodych ludzi, można powiedzieć, że... Bo zawsze się mówi o reprezentatywnej próbie badawczej. Czy można powiedzieć, że ona oddaje tę reprezentatywność?
Ogólnie to... Teraz będzie moment mądrzenia się. Ogólnie reprezentatywność
taka
badań jest w badaniach ilościowych, czyli właśnie w statystyce, tak jak pan powiedział. Statystycznie pan i pies mają trzy nogi. Natomiast my przeprowadziliśmy badania jakościowe, bo tej ilościówki już jest masa. Jest masa statystyk, które pokazuje, że problem jest, istnieje.
Tak, no to choćby dane Najwyższej Izby Kontroli, które przed chwilą przywołałem.
Tak. Moja praca wyglądała w sumie trochę podobnie do pana pracy, że usiadłam z 6 osobami na 2 wywiadach i rozmawialiśmy. I one to opowiadały. Ja później te dane przedstawiłam, które zebrałam, przedstawiłam psycholożkom. I psycholożki już ładnie ubrały to w słowa.
Z tego, co się orientuję, też Maja Lewandowska dosyć mocno maczała palce w treści samopomocownika.
Tak, zgadza się. Jestem jedną z współautorek. I zdecydowanie mamy nadzieję, że to odpowiada na te potrzeby. Z badań wynika, że aż 40% kryzysów, które rozwijają się wśród dzieci i młodzieży, mogłoby być zatrzymane. Rozwój tych kryzysów mógłby być wstrzymany, gdyby właśnie dzieci miały zbudowaną taką świadomość dookoła swoich emocji, właśnie kryzysów, trudności, jak same mogłyby sobie radzić. Więc trochę na bazie tych badań stwierdziłyśmy, że fajnie jakby zrobić taki krok naprzód i przyjść do dzieci z książeczką, z jakimiś treściami, które z jednej strony odpowiadają na ich potrzeby, ale też właśnie edukują o takich ogólnych kryzysach, wskazówkach i dają realne ćwiczenia, techniki, które właśnie powodują, że możemy nauczyć się, jak sami radzić sobie z takimi ogólnymi, trudnymi sytuacjami, właśnie dlatego, że badania pokazują, że ta świadomość i ta umiejętność regulacji własnych emocji i świadomość, co się z nami dzieje w kryzysie, sprawia, że już jest szansa, że nie pogłębią się takie problemy, które mogłyby się pogłębić bez takiej wiedzy.
To obiecuję, że będziemy jeszcze dzisiaj mówili o konkretnych treściach samopomocownika. Może nawet konkretne fragmenty zacytujemy, bo jest tam dużo bardzo poważnych treści. Natomiast chciałbym jeszcze potem, najpierw może, żebyśmy troszeczkę opowiedzieli o różnych sytuacjach z życia, które sprawiają, że ten samopomocownik powstał. O tym za chwilę. A jeśli z życia jakieś historie komuś przychodzą do głowy, chciałbym się nimi podzielić albo po prostu wyrazić swoją opinię, no to jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu, powtarzam go jeszcze raz, 618-654-654, a kondycja psychiczna polskiej młodzieży, czy to, jak sobie radzić w różnych stresowych sytuacjach, to jest temat dzisiejszej już niedzielnej audycji na antenie Radia Poznań.
Thank you.
Tak jak powiedziałem dzisiaj, temat o ciężarze XXL albo rozmiarze, bo to chyba skala też problemu jest bardzo duża. Rozmawiamy o kondycji polskiej młodzieży i tak się zastanawiam, czy opadło tutaj takie zdanie, że młodzież trochę powinna sobie sama radzić teraz, ale czy biorąc pod uwagę to, że najpierw ktoś nie wie, co ma ze sobą zrobić, czy młodzi ludzie mają do kogo się zwrócić z prośbą o pomoc w tej chwili?
Chcielibyśmy, żeby mieli. To znaczy na pewno jest tak, że chociażby ta ilość psychologów i psycholożek szkolnych się zwiększa, bo robimy te badania co roku i sprawdzamy. Natomiast wciąż są gminy, w których nie ma żadnego psychologa szkolnego. No i to sprawia, że młodzi ludzie czasami nie mają do kogo się zwrócić. Czasem rodzice, chcielibyśmy, żeby rodzice byli tymi osobami, do których młodzi ludzie się zwracają, chcą z nimi rozmawiać i mają na to otwartość, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Tym bardziej, że starsze pokolenie nie miało i często nie ma tak szerokiej wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Często tkwi też w tych stereotypach. Nie wszyscy, bo to się też już widzimy, że zmienia w tym starszym pokoleniu, ale tkwi w tych stereotypach na temat tego, że zdrowie psychiczne to jest coś, o czym nie warto rozmawiać, temat trochę wstydliwy. Tak. Dokładnie. Mhm. Więc czy młodzi ludzie mają możliwość? Często mają, ale nie zawsze.
Natalia Kalisz.
Tak, ja też tak sobie, kiedy rozmawiałam z dzieciakami podczas tych wywiadów, o których opowiadam wcześniej, to bardzo często padało to, że dzieciaki nie przychodzą z problemami do rodziców czy do starszych, tylko do osób w swoim wieku.
No bo dlaczego? To jest naturalne? Czy,
tak, ja myślę, że tak.
To coś złego się dzieje.
Jeszcze pewnie Krysia mi to uzupełni. Natomiast ja myślę, że to jest naturalne, ponieważ to jest taki moment w życiu człowieka, kiedy priorytetem jest budowanie relacji z rówieśnikami, a nie z osobami starszymi. Dlatego łatwiej jest też tak z perspektywy osoby dorosłej, łatwiej jest otworzyć się przed osobą, z którą czujemy, że mamy coś wspólnego, a myślę, że nastolatki często noszą w sobie gdzieś głęboko zakopane poczucie niezrozumienia, bardzo często też słuszne, więc też...
My i oni? My nastolatki, oni dorośli.
Tak, trochę tak. Trochę się różnimy. No też podczas rozmów z nastolatkami, no to ja już jestem odbierana jako dinozaur, a mam 27 lat. Oni trochę nie czają, że ludzie mogą tyle czasu żyć. Więc...
Tak, ale myślę sobie, że tak faktycznie to jest bardzo ważne, co Natalia powiedziała, że właśnie takiego psychologicznego punktu widzenia, ten okres nastoletni to jest okres, w którym ci młodzi ludzie odcinają trochę te więzi z rodzicami, odcinają tą pępowinę, no i czują taką potrzebę, żeby głównie spędzać ten czas i budować te relacje z rówieśnikami. No ale musimy pamiętać o tym, że dlatego też w tym samym pomocowników to jest duży temat a propos tej pomocy rówieśniczej, że ta pomoc rówieśnicza może być świetnym narzędziem, ale może być też narzędziem mocno destrukcyjnym, bo młodzi ludzie często nie mają właśnie takich narzędzi i możliwości, żeby siebie faktycznie wesprzeć.
Skąd mają wiedzieć tak naprawdę? To jest często wiedza specjalistyczna, ale skoro o specjalistach mowa, to co powiedziała Krystyna Piątkowska, że nadal są gminy, w których nie ma psychologów, no to takich gmin według samopomocownika, jeśli dobrze odrobiłem lekcję, jest 220 w Polsce. Tyle gmin, proszę Państwa, w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. To jest jakaś pustynia psychologiczna.
Zgadza się, jest tak. W Polsce powiatowej zwłaszcza, szczególnie w tych miejscach, gdzie są oddalone od dużych ośrodków miejskich, to jest duży problem. No, ale też trzeba podkreślić, że nawet jeśli ten psycholog, psycholożka w szkole są, to bardzo często jest tak, że są przez 2 dni uczniów w szkole.
Są, a jakby ich nie było.
Tak, to jest trochę taki etat widmo bardzo często.
No właśnie o to chciałem zapytać. Też jest z nami Maja Lewandowska, oczywiście w każdym momencie może się pani włączyć do tego, no ale jak to jest z tymi psychologami? Czy to jest tak, że to jest etat, który musi być, bo szkoła, że tak powiem, ma to wpisane w swoją tutaj strukturę? Czy etat jest opłacony? Sztuka jest sztuka? Czy jednak to są ludzie, którzy mogą realnie pomóc i pomagają?
No, powinno być tak, że są to osoby, które są, pomagają i
powinno.
Tak, i są takie sytuacje oczywiście, w których tak jest. Natomiast dużym problemem jest to, jakie warunki pracy też mają, jeżeli już są to ci specjaliści w szkole, no bo ta ilość godzin jest dosyć mała, często uczniów jest bardzo dużo, często są traktowani jako osoby do zastępstw i robienia rzeczy, które nie do końca są w zakresie ich obowiązków i nie mają nawet przestrzeni na to, żeby być dla tych uczniów. Ale niezwykle ważne jest to, żeby oni jednak byli, żeby uczniowie wiedzieli, że mogą się do nich zgłosić i żeby też wiedzieli, że psycholog to nie jest kolejny nauczyciel, tylko to jest osoba, która ma pewne zasady na przykład związane z poufnością rozmów, żeby nie bali się przyjść, otworzyć, no bo wciąż są takie też stereotypy, że psycholog to jest osoba, do której się idzie na przykład za karę. Nauczyciele mówią, o, źle się zachowujesz, to pójdziesz do psychologa, a tak być nie powinno.
To, co powiedziała też Krysia, to wyszło z naszych badań, z tych rozmów z osobami uczniowskimi, które nam po prostu zgłaszały, że często jest tak, że ten psycholog, psycholożka w szkole nie mają po prostu zaufania z tego względu.
Do nich nie ma zaufania, tak? Do tego psychologa, psycholożki.
Tak. Ze strony dzieci one jakby nie ufają tym dorosłym. Z tego względu, że przytaczali historię o tym, że taki psycholog, psycholożka później rozmawiali o tym w pokoju nauczycielskim.
A to jest złamanie tajemnicy chyba, no trochę takiej, no bo nie wiem, czy mogę traktować w takim momencie ucznia jako pacjenta, czy nie? Czy to niemalże pod to podchodzi, no ale ta poufność, no to jest chyba... To chyba w każdej terapii, w każdym gabinecie to jest chyba na pierwszym miejscu.
Tak, dlatego też szkoła to jest takie specyficzne miejsce pracy dla psychologa, psycholożki, bo faktycznie... No,
ale zasady obowiązują te same.
Tak, każdego obowiązują w tej branży, że tak to ujmę, te zasady poufności. Są sytuacje, w których ona może być złamana, to znaczy sytuacje, w których jest jakieś zagrożenie życia lub zdrowia. Natomiast musimy pamiętać o tym, że no właśnie, takie zachowanie nie powinny mieć miejsca. Kiedy przychodzi uczeń, uczennica i mówi, że ma jakiś problem... wewnętrzny, pokłócił się z koleżanką i potrzebuje wsparcia, no to nie powinien być temat, który będzie na forum omawiany na korytarzach czy w pokoju nauczycielskim na przerwie. Ewentualnie, jeżeli jest możliwość wsparcia gdzieś grona pedagogicznego, to może być temat, który będzie gdzieś omówiony, ale nie w taki sposób, w który no niestety czasami się to dzieje.
Maja Lewandowska, czy pani doświadczenia, jeśli chodzi o kontakty właśnie z psychologami, psycholożkami szkolnymi, są dobre czy złe? Czy to są ludzie przygotowani do tak specyficznej pracy w tak specyficznej placówce, jaką jest szkoła? Halo? Pani Maju? Chwilowo się nie słyszymy. To ja to pytanie przekierowuję w takim razie. Zaraz się spróbuję z panią na nowo połączyć. Natomiast przekierowuję to pytanie do pań w studiu. Jak to jest? Kompetentni czy niekompetentni?
Ja bym nie chciała, żeby wybrzmiało, że psychologowie i psycholożki w szkołach są albo niepotrzebni, albo niekompetentni, bo to też nie jest coś, co tutaj chciałabym, żeby było tematem. To znaczy tematem w takim kontekście, żeby potem było myślenie, że każdy psycholog, psycholożka są osobami niekompetentnymi, nie warto do nich iść. Ale są takie sytuacje faktycznie, w których no, warunki pracy psychologa w szkole, też kwestie zarobków, nie oszukujmy się, sprawiają, że osoby faktycznie bardzo kompetentne, które nawet chciałyby pracować z tą młodzieżą, takiej możliwości nie mają, bo po prostu to się no, nie opłaca, każdy z nas musi zapłacić za jedzenie, ale no, nie chciałabym, żeby tak to wybrzmiało, bo faktycznie jest wiele, wiele, wiele wspaniałych specjalistów i specjalistek w szkołach. I chciałabym, żeby młodzi ludzie mieli taką świadomość, że mogą do nich pójść i że warto próbować, warto po tą pomoc sięgać. Mhm.
Pani Maju, czy teraz się słyszymy? Możemy sprawdzić? Halo? Nie ma. Chyba musi pani się rozłączyć, jeszcze raz z nami połączyć. Mam nadzieję, że to nam naprawi problem. A ja w takim razie jeszcze raz zapytam tylko o to, bo w ostatnich latach jest jakaś zmiana. Pozytywna. W tym sensie, że jest więcej ośrodków, bo to już nie tylko szkoła, prawda? No bo w ogóle mówi się, że to był taki moment, kiedy był dramat wręcz, taki krzyk, że nie ma w ogóle psychologów dziecięcych, że dorośli to jedno, ale tych, którzy się specjalizują szczególnie w sprawach dotyczących młodych ludzi, jest w ogóle niedobór totalny. Nie ma ośrodków, te ośrodki są niedoinwestowane, nie ma etatów. No w ostatnich paru latach, tych, szczególnie ostatnich dwóch chyba latach, to ta zmiana jest dosyć widoczna, przynajmniej ilościowa. Tylko pytanie, czy to, że się buduje, czy rozbudowuje ośrodki, oznacza, że są też psychologowie, którzy są tam na miejscu, czy jakby nie są puste mury, czy nie brakuje po prostu fachowców.
Tutaj tak tylko dodam, bo myślę, że przede wszystkim, kiedy ten temat wybrzmiewał o tym braku specjalistów, to tutaj tematem byli psychiatrzy i psychiatrki dziecięce. No tutaj jest taka różnica pomiędzy psychologiem a psychiatrą dosyć znacząca, no bo psychiatra to jest osoba, specjalista, lekarz, a psycholog to nieco jasne, inna dziedzina. I faktycznie w tym przypadku psychiatrów to głównie
tak,
to był problem.
Psychologów trochę też było, zdaje się, tak odpryskiem lekko, idąc od psychiatrii, bo jednak oni są też często na pierwszej linii. No, nie mają tych kompetencji, które ma psychiatra, no, ale jednak mogą bardzo podobnie pomóc na pierwszym, takim najgorszym, kryzysowym momencie.
Szczególnie w tym sektorze publicznym, no to jest problem, bo w sektorze prywatnym psychologia rozwija się świetnie, natomiast ze względu na problemy systemowe w tym sektorze publicznym zarówno psychologia, jak i psychiatria mają te trudności.
Jeszcze jeden test przed przerwą muzyczną. Maja Lewandowska.
Czy my dzień dobry, czy teraz się... Pani, ale
cudownie,
teraz się
cudownie. Miód na moje uszy. Pani Maju, czy do tego wszystkiego, co my tutaj powiedzieliśmy, chciałby pani parę groszy dorzucić?
Tak, chciałam powiedzieć, że myślę sobie, że z jednej strony ten PR, ten wizerunek psychologów szkolnych może być właśnie negatywny i sama doświadczenia wiem, że dzieci mogą nie do końca ufać psychologom, psycholożkom szkolnym. Natomiast myślę sobie, że jest to również praca do odrobienia właśnie nauczycieli, całej kadry w szkole, ponieważ jeżeli nie będziemy zachęcać, jakoś normalizować i ocieplać tego wizerunku psychologów i psycholożek w szkole, to dzieci również niechętnie będą korzystały po prostu z tych usług. Więc ja tutaj też zauważam właśnie ten obszar do rozwoju, żebyśmy zachęcali, wspierali i właśnie tak jak Krysia powiedziała, nie traktowali tego psychologa, psycholożki jako jakiejś kary czy właśnie takiej lekcji do odbębnienia, tylko właśnie widzieli w tej osobie prawdziwe merytoryczne wsparcie, po które można się udać. I same w fundacji mamy na przykład Julkę, psycholożkę, która właśnie jest takiej, na takiej misji odczarowywania tego wizerunku i sama pracuje w szkole jako psycholożka i właśnie mówi, że każdego dnia stara się bardzo podkreślać to, jak bardzo te informacje, które dzieci przekazują, są właśnie bezpieczne i że absolutnie ostatnie, co by zrobiła, to przekazała jakąkolwiek poufną informację komukolwiek innemu, bo ten gabinet psycholożki szkolnej jest przede wszystkim, ma być miejscem takim bezpiecznym, w którym dzieci mogą wiedzieć, że mogą powiedzieć wszystko.
To wszystko mieści także bardzo trudne historie, o których chciałbym za chwileczkę, żebyśmy trochę więcej poopowiadali. Oczywiście na konkretnych przykładach.
Thank you.
nocne rozmowy w Radiu Poznań. Rozmawiamy dzisiaj o kondycji psychicznej młodzieży, ale także o sytuacjach, w których to młodzież sama wobec siebie może być katem i oprawcą. Przepraszam, że użyję takiego mocnego kwantyfikatora, ale to tak niestety często właśnie jest. No i chciałbym zapytać o skalę przemocy rówieśniczej i przeciwdziałanie oczywiście. Czy w jakiś sposób to jest oszacowywalne? Myślę o tym, czy różne nie najlepsze zachowania młodych ludzi wobec młodych ludzi. To jest częsty problem, z którym spotyka się w Grow Space.
Jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, to właśnie rozpoczynamy badania dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Więc... Jakościowe.
Nie, właśnie też ilościowe, reprezentatywne, dobrze. Ale jakościowe również. Więc z tą odpowiedzią o skalę musimy się wstrzymać jeszcze 3 miesiące. Mm-hmm. Za 3 miesiące na to odpowiemy.
Natomiast... No tak, ale znacie konkretne historie ludzkie.
Tak. Zgadza się, natomiast dzieciaki, jeśli zgłaszały jakiś problem, to częściej właśnie z drugiej strony, że... osoba, z którą się przyjaźnią, przychodzi do nich, mówi o tym, że ma trudność, a one nie wiedzą, jak zareagować. Mhm. Albo reagują w niewłaściwy sposób. Bardziej to szło w tę stronę niż rzeczywiście przemocy rówieśniczej. Chociaż oczywiście takie uwrażliwianie na drugiego człowieka, na jego doświadczenia, z którego mogą wynikać różne zachowania, które nam niekoniecznie pasują, też jest bardzo ważne. Takie uwrażliwianie. I mamy nadzieję, że właśnie samopomocownik będzie takim... rykoszetem trochę powodował to, że takie społeczności rówieśnicze będą bardziej otwarte, bardziej wrażliwe na osoby o innych potrzebach, których zachowania być może się różnią od naszych, które są może w jakiś sposób triggerujące gdzieś tam.
Myślę sobie też, że no jakby widzimy nawet bez badań, że ta przemoc rówieśnicza jest ogromnym problemem, zarówno ze swojego doświadczenia jako osoby, które no kilka lub kilkanaście lat temu wyszły z tego systemu szkolnego. Ta przemoc rówieśnicza była i jest. No i ma bardzo wiele podłoży, to znaczy nie możemy mówić, że ten powód jest jakiś jeden konkretny. No często to jest tak, że dzieciaki, które doświadczają tej przemocy są dzieci, które na przykład różnią się czymś od innych, które w jakiś sposób nie wpisują się w te normy, które inni by chcieli, żeby każdy się wpisywał. Ale często też ta przemoc rówieśnicza wynika z tego, że dzieci, które tą przemoc stosują, same na przykład jej doświadczają, niekoniecznie zawsze w szkole, czasem w domu, wynoszą pewne wzorce, które są bardzo niepoprawne, no i wpływają na to, że ta przemoc się pojawia, czasem w wersji, powiedzmy, wydawałoby się trochę lżejszej, takiej przemocy symbolicznej, wykluczania, no a czasem aż, zresztą znamy te przypadki, one są omawiane nawet często w telewizji czy w mediach, takiej przemocy już fizycznej, bardzo poważnej, która doprowadza do ogromnych tragedii, o których też słyszymy. Więc no my też jako fundacja wielokrotnie prowadziliśmy warsztaty na temat przemocy rówieśniczej. Widzimy, że to jest temat, który dla młodych ludzi jest ważny, ale też jest bardzo trudny. No i chcielibyśmy, i uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o dbanie o to zdrowie psychiczne młodych ludzi, żeby tej przemocy rówieśniczej było jak najmniej, żeby edukować nie tylko młodzież na ten temat, ale też, a może nawet przede wszystkim dorosłych, którzy mają tak ogromny wpływ na to, co młodzi ludzie robią, jak młodzi ludzie myślą i też, żeby widzieli, jak reagować w takich sytuacjach, bo najgorsze, co może się wydarzyć, to przemoc, której doświadcza młody człowiek, jest niezauważona i nie ma na nią reakcji.
Yeah. Tak, ta przemoc przyjmuje teraz różne formy, to również jest teraz zauważalne w internecie. Mamy też teraz cyberprzemoc, która jest coraz bardziej powszechna, jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą i dzieci dotyka bardzo mocno hejt.
Bezkarna taka.
Słucham?
Bezkarna taka, bo w internecie tak, dokładnie. Anonimowo.
Natomiast myślę sobie, że też warto powiedzieć, że właśnie ta cyberprzemoc nie jest takim jakimś oddzielnym bytem, tylko jest właśnie kolejnym objawem tej przemocy rówieśniczej, która się dzieje i działa się od zawsze. Teraz jest po prostu jeszcze jakby kolejny obszar, w którym ona może się pojawiać. Natomiast właśnie ta taka potrzeba przynależności, o której wspomniała Krysia, jest bardzo silna, szczególnie w tym wieku nastoletnim. I to wykluczenie może być bardzo przykre i bardzo odczuwalne, szczególnie właśnie w tym okresie nastoletnim. Więc myślę sobie, że ten hejt i takie wykluczenie z grupy rówieśniczej może być szczególnie dotkliwe w tym okresie. Dlatego właśnie w samopomocowniku podkreślamy tą rolę wsparcia rówieśniczego i jest cały rozdział poświęcony temu, jak wspierać w taki sposób wspierający. Czym różni się to wsparcie rówieśnicze od psychologicznego, eksperckiego? I podkreślamy też, że jedno nie jest ważniejsze od drugiego. One się uzupełniają i oba są równymi, równie ważnymi formami wsparcia, na które młodzież i dzieci zasługują.
Wydaje mi się, że nawet to rówieśnicze, jeżeli będzie uświadomione, to będzie rzeczywiście bardziej takie trafiające do celu, bo będzie najbliżej na ten moment, tak jak pani powiedziały, to młody człowiek jest dla młodego człowieka najbliższą osobą do zwierzenia często i po prostu obok, pod ręką w sytuacji zagrożenia. Nie byłbym sobą, gdybym, chociaż będę się bardzo pilnował, żeby nie przesadzić, je patować. Przemoc oczywiście może mieć różną formę. Spotkałem się z przypadkiem naprawdę takim, że bardzo trudno stwierdzić wprost, że ktoś jest jakoś prześladowany. To są, nie wiem, niezwracanie uwagi poprzez brak spojrzenia czy coś takiego. To są bardzo łagodne często rzeczy. Omijanie, nie wiem, w kolejce do wybierania na grę w jednej drużynie czy coś takiego, no ten, ale w Poznaniu mieliśmy do czynienia z takim ekstremalnym przypadkiem przemocy i tutaj właśnie to jest to, że bardzo się powstrzymuję, żeby nie epatować, jak każdy dziennikarz pewnie chciałbym zarzucić teraz najbardziej radykalną z radykalnych historii, ale oczywiście mam świadomość, że te historie nie są reprezentatywne, że to jest jakieś wynaturzenie. Myślę o tej historii takiej nastolatki porwanej, właściwie prawie, że gdzieś z ulicy, z osiedla, ze względu na jakąś, nie wiem, e-papierosa i potem przechodziła gehennę, gwałt, tortury przez rówieśników. To wszystko się działo za przyzwoleniem, w zasadzie z inspiracji dorosłej osoby, matki jednej z tych osób. To była bardzo głośna historia. Ta dziewczynka wtedy jeszcze chyba znalazła jakiś spokój. Rodzice na tyle zadziałali, że przede wszystkim wyabstrahowali z tamtej społeczności, wyjechali gdzieś, zmienili otoczenie. Może nie wiem, czy to jest dobra w tej sytuacji historia, no była bardzo taka dramatyczna. I ja wiem, że to nie jest przypadek, który się zdarza codziennie, ale mówię o tym dlatego, że jednak to rówieśnicy zgotowali rówieśniczce taki los. I jeszcze jedno, mimo wszystko pytanie, czy tego typu historie, już bez konkretnych przypadków, do was także trafiały?
To znaczy, myślę, że te historie trafiają do nas tak jak do każdej osoby w Polsce, bo jak są takie naprawdę sytuacje dramatyczne, czyli mówimy tutaj już o odebraniu sobie na przykład życia przez młodego człowieka, no to są sytuacje, o których często słyszy już cała Polska. I no to są straszne tragedie. No i musimy pamiętać, że to się nie dzieje znikąd, że to nie jest tak, że jednego dnia ktoś jest wyzwany i następnego dnia odbiera sobie życie. To jest często długi, wieloletni, wielomiesięczny proces przemocy wobec tej osoby, który w takich sytuacjach często zostaje właśnie niezauważony, nie ma reakcji ze strony dorosłych, ze strony nauczycieli, nauczycielek, ze strony szkoły, rodziców. I nie jest udzielana odpowiednia pomoc, dlatego musimy pamiętać o tym, że możemy reagować, że możemy zapobiegać takim sytuacjom, że to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień i my o tym nie wiemy.
Gdybyśmy widzieli sygnały jakiekolwiek, potrafili je czytać i rozkodowywać.
Tak, to właśnie samopomocownik ma być taką pomocą na tym bardzo wczesnym poziomie. On ma być cegiełką do budowania takich społeczności, które będą otwarte i wrażliwe, na takim poziomie zero, gdzie te problemy zaczynają się dopiero gdzieś tam kształtować. Ja bym bardzo sobie życzyła, też dając nawet panu dzisiaj tutaj ten plakat z kodem QR, który będzie też wisiał w szkołach w Poznaniu, żeby ten samopomocownik dotarł chociaż do jakiegoś 10% uczniów w Poznaniu, żeby te osoby to przeczytały albo uczestniczyły w zajęciach, które my będziemy prowadzić w związku z tym samopomocownikiem, żeby jakakolwiek informacja chociaż na chwilę gdzieś tam z nimi została, bo jedna informacja, która zostaje gdzieś w głowie, prowokuje do dalszych przemyśleń, prowokuje do dalszego zgłębiania tematu.
Nie będę chciał, żebyśmy tymi poszczególnymi rozdziałami samopomocownika się zajęli bardziej w drugiej godzinie naszego programu. Jeszcze będę pewnie pytał o to, jak bardzo telefony komórkowe zmieniły naszą rzeczywistość, no bo jeśli rodzice nie mieli do czynienia jako dzieci, jako uczniowie z tą formą komunikacji, a dziś ona jest w zasadzie dominująca bardzo często, przecież sam widuję takie sytuacje, że ludzie ze sobą rozmawiają, siedząc obok, ale pisząc do siebie albo wymieniając tego typu uwagi, a przemoc, hejt internetowy, czy nawet bardziej, no tak, no bo to media społecznościowe to jest przecież telefon, tak naprawdę, to też jest taki przedmiot zainteresowania waszego i też się tym zajmowaliście. Choćby kwestiami, robiliście taki raport dotyczący tego, jak sobie szkoły radzą z telefonami komórkowymi.
Tak, zgadza się. Nawet ostatnio miałam taką sytuację podczas jednych z warsztatów, akurat to było w wiejskiej szkole na Mazowszu. W każdym razie miałam tam taką rozmowę z dyrektorką szkoły, która powiedziała, właśnie zaczęła zadawać pytania, ale jak sobie radzić z tymi telefonami? I to jest, szczerze mówiąc, bardzo trudne pytanie. W takim sensie, że to, co mogę powiedzieć na pewno, to nie radzić sobie z nimi w taki sposób, że ich zakazywać. Bo po pierwsze,
tak, większość szkół, jeżeli w ogóle tak, to, tak?
Zakazany owoc po pierwsze kusi najbardziej, a po drugie to, że w szkole mamy ten telefon jako zakazany, to ta cyberprzemoc ciągnie się dużo dalej poza szkołą. Ona jest na tyle drastyczna, że ona się dzieje po prostu z różnych miejsc, w różnym czasie.
Czyli to nie jest dobry pomysł, tak?
Nie. To kategorycznie nie.
To znaczy, ja bym powiedział,
te telefony też są ciekawe w tym sensie, że my jako dorośli, często rozmawiając o nich, oddzielamy nasz świat używania telefonów od świata dzieci i dzielimy to na dwa, w ogóle zapominamy o sobie i mówimy o tym, jak duże to jest zagrożenie dla naszych dzieci, co one robią i czego nie robią i jak bardzo nie potrafią z nich korzystać. Natomiast ten przykład jest jakby wyciągany wprost od rodziców i od dorosłych, więc myślę sobie, że powinniśmy zacząć od nas samych, bo dzieci widzą, jak dużo my, dorośli, rodzice, rodzeństwo, spędzamy czas na tych telefonach, do czego one nam służą, w jaki sposób spędzamy ten wolny czas, więc przede wszystkim, jak mówimy o używaniu telefonów, to myślę sobie, że fajnie jest rozmawiać o tym tak ogólnie, jak my ludzie z nich korzystamy, właśnie jak dzieci widzą przykład, czego mogą się nauczyć i do czego ten telefon jest, bo on z jednej strony może być świetnym narzędziem, nie dość, że informacji i możemy się z niego uczyć i słówek, i nowych właśnie informacji, nawet żeby czerpać do szkoły, do projektów, to ten telefon jest również elementem właśnie nawiązywania tych relacji, które są tak ważne w tym wieku. Więc to jest bardzo skomplikowany temat. Natomiast właśnie ten wzór i to, jak rodzice, jak dorośli używają, no myślę, że jest takim najlepszym miejscem, gdzie zacząć, żeby uczyć tych dzieci takiej odpowiedniej, zdrowej higieny cyfrowej i kiedy warto tych telefonów używać, no a kiedy fajnie skupić się na tym świecie rzeczywistym i spędzić czas w jakiś kreatywny sposób, może właśnie na relacjach z rodzicami czy rówieśnikami.
Pani Maju, ja nie wiem, czy pani mnie widzi, czy nie, państwo mnie nie widzicie. Ja się trochę zarumieniłem, bo taką historię sobie sprzed paru tygodni przypominam, kiedy z moimi córkami grałem w jakąś grę i zaglądałem do telefonu i dostałem taką reprymendę. Tato, grasz z nami, czy scrollujesz po telefonie w takim razie? Zastanów się, czy ty z nami spędzasz czas, czy nie?
Tak,
i mi się wtedy zrobiło
strasznie
głupio.
Ja mam takie kuzynostwo. Ja jestem najstarsza ze wszystkich, więc oni są nastolatkami i też zawsze na imprezach rodzinnych patrzymy na naszych rodziców i mówimy, ach, to młodzież, no oni wtedy tam w Tetrisach.
Ja tylko powiem, że rzeczywiście można nie widzieć belki we własnym oku w czasie, kiedy dzieci nas obserwują, tak? I to jest ten. Natomiast też zakazanie, ale też niektóre szkoły stosują depozyt. To chyba też nie jest żadne rozwiązanie, że na przykład wkłada się do koszyka telefonu, nie wiem, po lekcji się wyciąga.
Błagam. Traktujmy dzieci jak ludzi. Czy my tutaj, siedzący dorośli w miarę przynajmniej, chcielibyśmy, żeby ktoś nam zabierał telefon i go wkładał do koszyka? No to jest już dla mnie...
Ja tylko prosiłem o tryb samolotowy i wyciszenie. Panie.
Ale to zrozumiałe. Ale w szkole jest dużo takich zagwozdek, które właśnie jak już się skończy tą szkołę i jest się w dorosłym życiu, to się tak trochę zastanawia, Boże, jak w więzieniu. Podnosić rękę, żeby wyjść do toalety. Nie możesz zjeść, kiedy jesteś głodny. No, także te telefony to jest tylko kropla w morzu tych dziwnych zachowań, do których zmusza nas szkoła.
Tak, myślę sobie, że te regulacje, które są, no to tutaj ciężko jest znaleźć taki złoty środek i też nie dajemy żadnej konkretnej, stuprocentowej rekomendacji dla szkół, co powinny zrobić w tym temacie, bo zdajemy sobie sprawę, że regulacja to jest coś, co jest jakąś kroplą, a to, co jest najważniejsze, to jest profilaktyka, to jest działanie.
Dobre nawyki, tak?
Tak, to jest edukacja, to jest właśnie modelowanie, dawanie przykładu, więc to, czy zakażemy dzieciom, czy użyjemy depozytu, czy pozwolimy im mieć ten telefon, koniec końców może nie mieć tak dużego wpływu, jak to, kiedy będziemy z nimi rozmawiać, kiedy będą miały z nami relacje, bo to, że przyjdziemy do nich i powiemy nie hejtujcie ludzi w internecie, no to niekoniecznie może coś zmienić. Najważniejsza w tym wszystkim jest relacja między uczniami a dorosłymi, osobami młodymi, a ich rodzicami, nauczycielami i takie zaufanie w tym, żeby przyjść do nich, powiedzieć i też posłuchać siebie nawzajem, to znaczy co mi daje ten telefon, co w nim tam jest, czego może nie ma w tym świecie rzeczywistym. Czyli rozmawiajmy z tymi młodymi, słuchajmy ich, a nie traktujmy ich jak osoby, które nie są w stanie w żaden sposób decydować o sobie, nie mają żadnych opinii, bo to oni są ekspertami od młodzieży, a nie my.
Właśnie, jeszcze sobie pomyślałam teraz, że często mówi się o tym, że te telefony pełnią taką funkcję właśnie odgrodzenia tych rodziców od dzieci, a myślę sobie, że to może być fajny most, że jednak teraz ta technologia staje się jakimś takim elementem, w którym młodzież się zagłębia, chociażby jakieś gry komputerowe i myślę sobie, że nie zawsze warto je demonizować tak bezpośrednio i kiedy rodzice właśnie zgłaszają, że te dzieci tylko siedzą z nosem w telefonach, czy grają w grę i już w ogóle nie można z nimi spędzić czasu, to ja bym też zachęcała rodziców do tego, żeby się zainteresować. Może ta gra jest ciekawa. Może właśnie w taki sposób, jeśli mamy jakiś moment, w którym czujemy, że no nie możemy do tego dziecka jakoś przemówić, ciężko jest nam nawiązać z nim tą relację, to może spróbujmy się skierować ku niemu i ku takiemu światu, w którym on jest naturalnie zainteresowany, zapytać, pokaż mi tę grę, co tam jest ciekawego. Z jednej strony to może też obniżyć lęk rodzica i przed takimi zagrożeniami, które przecież czyhają na dzieci i może taki rodzic się przekonać, że w tej grze, mam nadzieję, nie ma niczego zagrażającego, a jeśli jest, to zauważyć, ale też naturalnie nawiązać z nim taką relację, że właśnie jest zainteresowany tym, czego może nie zna i nawet jeśli nie rozumie tego, tej fajności w tych grach, to chociaż pokazuje, że jest zainteresowany tym dzieckiem i chce budować tę relację tam, gdzie to dziecko widzi jakieś ciekawe szanse dla siebie.
Ja myślę, że jeśli dziecko nawet widzi, że rodzic czy dorosły trochę nieporadnie sobie radzi w tym jego świecie pojęć, języka, gier czy innych rzeczy, ale wykazuje minimalną troskę o to, albo duże zainteresowanie. Mówi, no co z tego, że może nie być to zbyt takie zborne, ale ważne, że ten gest jest wykonywany, to rzeczywiście jest to bardzo ważne. A po godzinie pierwszej, proszę Państwa, zajmiemy się konkretnymi rozdziałami samopomocownika. Postanowiłem całą tę godzinę poświęcić na wprowadzenie, a następną już na konkretne rozwiązania, żeby nie było tylko takiej jeremiady, jak to jest źle i tak dalej, tylko co tak naprawdę możemy z tym wszystkim zrobić.